jest podcast Sięgaj po więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strateżką i konsultantką Diversity and Inclusion, certyfikowaną coachinią mocnych stron Instytutu Gallupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku podcastu. Dzisiaj temat związany po części z miesiącem, w którym publikuję ten podcast, czyli październikiem, i nie będę mówiła o profilaktyce raka piersi, choć ten temat też jest ważny. Dzisiaj będziemy mówiły też o tym, że październik jest miesiącem świadomości o ADHD, a moją dzisiejszą gościnią jest Agnieszka Halikowska, prezeska Fundacji Ponad Schematami, która to fundacja zajmuje się praktyczną pomocą dla osób neuroatypowych. Więc dzisiaj będziemy zgłębiać tematy neuroróżnorodności, neuroatypowości i wszystkich tych tematów, które mam poczucie w ostatnim czasie nabrały na znaczeniu, nabrały pewnie też na popularności, bo dużo o tym słyszymy, ale czy wszyscy tak naprawdę wiemy, o co chodzi i jak z tym tematem obcować na co dzień? Bardzo mi miło Ciebie powitać, Agnieszka.
Mi również.
Wspomniałam, że jesteś prezeską Fundacji Ponad Schematami. Powiedz proszę, skąd potrzeba założenia fundacji właśnie zajmującej się tematem neuroróżnorodności?
Dziękuję, że o to pytasz, bo to jest dla mnie też taki istotny element i lubię o tym mówić, dlatego że to też wpływa na pewnego rodzaju autentyczność w tym, co robimy. Ja osobiście mam doświadczenia lat plus 15 z biznesem, z różnym biznesem na różnych kontynentach, czyli tak bardzo powiedziałabym przekrojowo, ale dopiero w momencie mojej własnej też diagnozy ADHD udało mi się to połączyć, tą właśnie wiedzę, którą zbierałam przez X lat, z tym, jak można przygotować środowisko pracy, ale nie tylko środowisko pracy, pod kątem właśnie dostępności dla osób neuroatypowych. Dlatego, że rozumiem te procesy jakby od podstaw, od podszewki, można by powiedzieć, współtworząc je czasami i bardzo długo z nimi pracując, ale też rozumiem, jak dużo tracimy, pomijając ten aspekt w strategiach na przykład różnorodności, włączania, które są wdrażane w organizacjach, bo mamy do czynienia z bardzo dużą skalą, z której nie zawsze zdajemy sobie sprawę.
A jeżeli mówimy właśnie już o skali, to jak, czy masz takie dane procentowe, jakim procentem ludzi są osoby neuroatypowe?
Myślę, że takiego badania albo takich badań, które byłyby spójne w tym zakresie, chyba nie ma, dlatego że one się różnią w zależności od tego, w jakim kraju te badania są prowadzone. Oczywiście neuroróżnorodność to wiele różnych kategorii związanych chociażby właśnie z, nie wiem, czy z środowiskami autystycznymi, czy z posiadaniem ADHD, dysleksji, dyskalkulii, jest w zależności od tego, co włączymy, czego nie włączymy, te dane będą się również oczywiście różnić. Natomiast ostatnimi czasy w związku ze zwiększoną rozpoznawalnością mówi się już nawet wcześniej, jeszcze z pół roku temu, rok temu mówiliśmy o tym, że to 20%. W tej chwili coraz częściej słyszę głosy wśród specjalistów, że to jest nawet 30% społeczeństwa.
Mhm. Czy to nie jest bardzo marginalny temat, jak niektórzy mogliby sądzić, no bo 30 czy 20%, no to już jest całkiem spora część. Zacznijmy, Agnieszka, też od tego, żeby wyjaśnić, bo ja też zajmuję się tematem różnorodności, pracuję z organizacjami, coraz częściej słyszę zapytania o temat neuroróżnorodności, że chcemy ten temat gdzieś w organizacjach adresować, zrozumieć, czym jest więc ta neuroróżnorodność, a czym jest neuroatypowość. Możesz te dwa terminy nam dobrze wyjaśnić?
Spróbuję na miarę moich możliwości. Mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe. Neuroróżnorodność jest koncepcją mówiącą o tym, że mamy biologiczną różnorodność, jeżeli chodzi o nasze mózgi, które funkcjonują, przetwarzają informacje, postrzegają świat na różne sposoby. I neuroróżnorodność jest to tak naprawdę koncepcja, w której mieszczą się wszyscy. To tak jakbyśmy spojrzeli na, nie wiem, na pewne środowisko biologiczne, które jest bioróżnorodne, ono zamyka w sobie każdy żywy element tego środowiska. Natomiast neuroatypowość, inaczej neuromniejszość, to są wszystkie te osoby, które albo właśnie znajdują się w spektrum ADHD, albo autyzmu, albo mają zdiagnozowaną dysleksję, dyskalkulię i wszystkie inne różnice neurologiczne, które odbiegają od tej standardowej, czyli po prostu zdefiniowanej przez większość.
Mm-hmm. Okej, okay, czyli każdy z nas może powiedzieć, że jak funkcjonujemy w organizacji, to że organizacja jako taka jest w ogóle neuroróżnorodna, bo można by to przyrównać do takiego faktu. Neuroróżnorodność jest faktem.
Tak, tak samo jak różnorodność jest faktem, tak samo neuroróżnorodność jest faktem i bardzo się cieszę, że robisz to rozgraniczenie, bo o ile tak organizacja, zespół, grupa są neuroróżnorodne, mogą być neuroróżnorodne, natomiast raczej tak nie mówimy o osobach, bo jedna osoba, trudno, żeby posiadała kilka neurotypów, prawda? Ma swój jeden indywidualny, on jest jak odcisk palca, niemniej jednak no trudno, żeby w jednej jednostce zawierało się kilka tych neurotypów, chociaż nie należy tego z kolei mylić znowu z taką kwestią współwystępowania, na przykład dysleksji i ADHD, autyzmu i dyskalkulii, ale to dalej tworzy jeden neurotyp właściwy dla danej osoby. Ta osoba nie jest neuroróżnorodna.
Tak, to też ja zawsze podkreślam, kiedy mówię o po prostu o różnorodności, że nie można powiedzieć, że człowiek jest różnorodny i chyba najgorszą rzeczą jest powiedzenie w zespole, który na przykład chciałby większej różnorodności w swojej zespole, powiedzieć, no zatrudnimy jakąś różnorodną osobę, mając na myśli na przykład kobietę, albo mając na myśli osobę, nie wiem, z jakiegoś innego kraju, że osoba w sobie nie jest różnorodna czy neuroróżnorodna, to zespół może być neuroróżnorodny lub firma może być różnorodna bądź neuroróżnorodna. No dobrze, w teorii wszystko jest proste i jakby można by to było zrozumieć, no tak jest. To jakie są, Agnieszka, też takie najczęstsze mity, najczęstsze stereotypy, z którymi mierzą się osoby właśnie neuroatypowe?
O, jest ich parę. My na ten miesiąc, październik, kiedy mamy miesiąc świadomości o ADHD, z tej okazji postanowiliśmy zrobić taką kampanię, w której wybraliśmy 12 mitów, nie będę spoilerować wszystkich może, ale 12 mitów związanych właśnie z neuroróżnorodnością i nazwaliśmy ten program, kampanię Neuropedia, dlatego że chcemy, żeby każdy, kto to identyfikuje się jako osoba neuroatypowa, ma doświadczenie związane z neuroatypowością, powiedział o tym, jak doświadcza bardzo konkretnych, właśnie na dzień dzisiejszy, schematów. To są kwestie związane, ja już tak naprawdę chciałam skreślić ten stereotyp z naszej listy, a w ten piątek okazało się, że on ciągle jest uzasadniony, na przykład związany z tym, że neuroatypowość to niepełnosprawność umysłowa. No nie, może tak być, że osoba neuroatypowa ma też orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast to nie są kwestie tożsame, to jakby występowanie jednego nie gwarantuje drugiego, w związku z tym to jest jeden z takich mitów, których myślałam, że już nie ma, one ciągle są. Mity związane z umiejętnościami społecznymi, to są takie bardzo, bardzo częste. Mity związane z tym, że nie wiem, osoby w spektrum autyzmu nie rozumieją sarkazmu, albo trzeba mówić do nich wyłącznie językiem prostym. To może być prawda dla części z tych osób, ale to nie jest uniwersalne doświadczenie osoby autystycznej. I tego trochę nam brakuje. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że w momencie, kiedy nie wiem, żyjemy w świecie Instagrama i TikToka i mamy 7 sekund na przekazanie jakiejś treści, to ona jest uproszczona. Niestety te uproszczenia dzisiaj generują taką dalszą stereotypizację, dalsze uogólnienia, które są nieścisłe i czasami wpływają na to, jak osoby neurotypowe są traktowane czy postrzegane, czy przez pracodawców, czy w szkole, więc dużo do zrobienia, ale myślę, że potrzebujemy też troszeczkę więcej tak zwanego self-advocacy w tym obszarze, czyli nawet jeszcze większego mówienia o tym, jak wielowymiarowym zjawiskiem jest neuroróżnorodność.
Aha. I tak jeszcze myślę, to co ja często słyszę, to jest podkreślanie tego słowa spektrum. Dlaczego mówimy o tym, że ktoś jest w spektrum autyzmu i dlaczego mówienie o spektrum jest ważne, przynajmniej tak ja usłyszałam, a nie mówienie, że to jest osoba po prostu chora na autyzm?
Chora to jakby w ogóle należałoby wyrzucić ze słownika, bo to jest trochę tak jakby leczyć kogoś z tego, że jest leworęczny, albo uczyć żabę chodzić po drzewach tylko dlatego, że mieszkamy w lesie. Może daleko odbiegam w tej chwili z tym, natomiast to na pewno nie jest choroba i to jest jeden na przykład z mitów, który próbujemy też obalić w naszej akcji Neuropedia. Nawet nie próbujemy, my po prostu tak naprawdę stwierdzamy fakty i zachęcamy wszystkich do opowiedzenia o tym, jak tego doświadczyli i co możemy zrobić, żeby to zacząć zmieniać w społeczeństwie. Natomiast jeżeli chodzi o spektrum, to nie dotyczy tylko autyzmu. My faktycznie najczęściej jesteśmy osłuchani z używaniem tego słowa w tym kontekście. Natomiast generalnie my mamy do czynienia w pewnym sensie ze spektrum w ogóle w obszarze neuroróżnorodności, tak? Bo na co by nie spojrzeć, ADHD też jest trochę spektrum. Można powiedzieć, że momentami przeciwstawnym do autyzmu, ale niektóre cechy się pokrywają i nakładają. Więc bardzo trudno jest stawiać takie sztywne kategorie i granice pomiędzy jednym a drugim, dlatego że każdy z nas gdzieś na tym spektrum się znajduje i teraz ilość wymiarów i każdy z tych wymiarów, który gdzieś tam suwaczkiem na spektrum swoim się przesuwa, tworzy tą naszą taką unikatowość. Część tych elementów da się zamknąć i powiedzieć, to jest ADHD, bo spełniło kryteria. Przy czym trzeba pamiętać, że kryteria są jakby ściśle medyczne i niekoniecznie jakby współgrają z czyimś doświadczeniem. Bo musimy też pamiętać o tym, że to są rzeczy, które uczymy się badać, o których coraz więcej się dowiadujemy. Oczywiście ta modyfikacja już na podstawie nowej nabytej wiedzy też się dzieje, ale jeszcze do bardzo niedawna uważaliśmy na przykład, że ADHD jest chorobą, znowu w cudzysłowie, wieku dziecięcego i zanika wraz z dorosłością, o czym dzisiaj wiemy, że to w ogóle nie jest ten przypadek. Więc jakby trudno faktycznie jest i uważam, że jest to krzywdzące też dla wielu osób neuroatypowych, zamykać je właśnie w tych sztywnych kategoriach i mówić, dobrze, to jak ty jesteś w spektrum autyzmu, to znaczy, że A, B, C i D. Jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia tych cech A, B, C i D, natomiast to nie jest gwarancja.
To dobrze, że o tym mówisz i też fajnie, że to powinno wybrzmieć. Nie mówimy o ADHD, nie mówimy o dysleksji, nie mówimy o autyzmie jako chorobie. To nie jest choroba.
Oczywiście. Absolutnie to nie jest choroba. To jest nasza taka naturalna różnica biologiczna w funkcjonowaniu naszego mózgu. I powiem Ci tak, ja ze swoim ADHD nie czuję się ani chora, ani nie mam potrzeby, żeby to leczyć. Oczywiście, znowu, asterisk, tutaj mała gwiazdeczka. Są rozwiązania farmakologiczne, z których wiele osób korzysta, ale to jest ich wybór. Tak jak jednemu służy, nie wiem, ashwagandha czy inna melatonina, to komuś służy metylofenidat i dlaczego jakby robić z tego od razu chorobę? To jest po prostu sposób na zbudowanie takiego kompleksowego planu zdrowotnego danej osoby.
Agnieszka, co Ciebie skłoniło do zdiagnozowania swojego ADHD? Jak to było w Twoim przypadku? Co było ewentualnie jakimś wyzwaniem dla Ciebie w miejscu pracy? I bo jak rozmawiałyśmy wcześniej, to też powiedziałeś, że miałeś taki moment aha, kiedy to zaczęło się wszystko zgadzać. To opowiedz też o tej swojej historii.
Tak, wiesz, ten moment aha to miałam po diagnozie, jak większość z nas, większość osób, które są diagnozowane właśnie w wieku dorosłym. Ja w życiu siebie nie podejrzewałam o ADHD. I było to dla mnie dużym zaskoczeniem, kiedy zostało mi to zasugerowane w trakcie coachingu, czy ja kiedykolwiek jakby interesowałam się tematem. I oczywiście odłożyłam to na półkę na przynajmniej parę miesięcy, bo sama miałam takie przekonanie, że przecież ja nie biegam po całej sali, żeby, nie wiem, na spotkaniu być w stanie wytrzymać. Przecież ja nie gestykuluję za dużo. Przecież, no i miałam dużo takich przecież, dlaczego to nie jest mój przypadek? No ale jednak wraz z rosnącą wiedzą na ten temat okazało się, że niektóre rzeczy nie występują u mnie jako symptom tylko i wyłącznie dlatego, że mam już wypracowane metody. To jest trochę pokłosie naszego pokolenia, że ach, nie wypada gestykulować na spotkaniach, bo to wygląda mało profesjonalnie. Dzisiaj jakby pytam, czy naprawdę nasze gestykulowanie ma cokolwiek wspólnego z profesjonalizmem, prawda? Ale mam wypracowane takie metody, jak te związane z tym, że się nie spóźniam, ja zawsze jestem przed czasem i tak dalej, które maskowały w pewnym sensie te objawy. Natomiast ten moment aha nastąpił już po diagnozie i to nawet nie w momencie jakby otrzymania jej, tylko w momencie, w którym jakby pozwoliłam tej informacji wchłonąć się. I okazało się, że tak wiele rzeczy zaklikało i właśnie łącznie z tym, co powiedziałam na początku, zrozumiałam, dlaczego pewne środowiska, mechanizmy, kultura organizacyjna sprawiały, że czułam się w danym miejscu świetnie. I te mechanizmy, na pozór bardzo podobne, ale jednak inne, trochę inna kultura organizacyjna, inne sposoby komunikacji, inne sposoby udzielania informacji zwrotnej, powodowały, że mi się coraz mniej chciało chcieć.
A powiedz coś więcej o tym, tak bardziej w szczegółach, czyli które kultury organizacyjne, które środowiska były dla Ciebie niesprzyjające i dlaczego, a które były i dlaczego?
Już mówię i to jakby też wprost wynika z ADHD. To jest taki mózg tak zwany novelty driven, a tak bym powiedziała, czyli w związku z tym, że my mamy bardzo dużo tej uwagi wbrew samej nazwie ADHD, trudno nam jest czasami ukierunkować ją na jedną, jedyną rzecz. W związku z tym, tam gdzie czujemy się dobrze i teraz jakby przechodząc do tematu pracy, to tam gdzie mamy możliwość elastyczności jakby z różnych perspektyw. Po pierwsze elastyczności dotyczącej takiego miejsca pracy, gdzie pracuję, skąd pracuję, o której pracuję, to takie bardzo pragmatyczne, ale też elastyczności dotyczącej wykonania zadania. Tak długo, jak jestem w stanie dostarczyć rezultat, na który się umówiliśmy i który jest oczekiwany, to fajnie jest, jak osoby z ADHD mogą mieć taką możliwość wykonania go w taki sposób, który uznają za wartościowy, bo najprawdopodobniej ten sposób będzie takim, którego a. nigdy jeszcze nie próbowały, b. jest połączeniem jakichś zasłyszanych informacji, które zawsze chciały wypróbować, jak działają w rzeczywistości. I to jest to, co w pewnym sensie pozwala, jakby daje energię mózgowi na takie funkcjonowanie w codziennym środowisku. Mówi, dobra, nareszcie jest jakaś novelty, nie? To podobnie jest, kiedy wdrażamy jakieś rozwiązanie w organizacji. I ja na przykład dostawałam takie zadanie, wdrażamy jakiś system. Jeżeli ja jestem w stanie zaprojektować to od początku do końca, podsunąć rozwiązania, potem te rozwiązania przedyskutować, powiedzieć, to działa, to nie działa, a tamto możemy udoskonalić, zmienić albo zaimplementować później, to jest młyn na wodę dla mózgu ADHD. Jeżeli ja dostaję rozwiązanie, mamy wprowadzić system, jesteś project managerem, a tutaj jest cały plan, idziemy według tego planu, to tutaj nie ma tego novelty, nie ma tej możliwości wpływania, nie ma możliwości budowania czegoś, a nasze mózgi są troszeczkę do tego stworzone.
No właśnie, ale jak tego słucham, to myślę sobie, że wiele osób tak ma, znowu ja się zajmuję też talentami i tak jak sobie myślę o talentach Gallupa, to takie osoby z talentem ideation, czyli odkrywczość, takie osoby z talentem learner, czyli uczenie się, mają też ogromną potrzebę eksploracji, czy jest taki talent jak elastyczność, gdzie tam też potrzeba jest pewnej zmiany i pewnych innowacji. I z drugiej strony można by powiedzieć, hej, to są twoje talenty i wiele osób po prostu ceni sobie dużą autonomię w pracy, i to nie zawsze przecież musi oznaczać ADHD. To co ciebie akurat skłoniło? Czy to było dla ciebie jakieś tak mocne, silne ograniczenie, że zaczęłaś gdzieś poszukiwać?
Wiesz co, nie, to bardziej była eksploracja, natomiast mówiąc o ograniczeniach, faktycznie tak jest, że w momencie, kiedy tych, bo możemy to nazywać też talentem, tak, ja na przykład moim jednym z pięciu jest ideation właśnie i zakładam, że też nie bez przyczyny tutaj. I niezależnie od tego, czy my powiemy w pracy, ja mam ADHD i potrzebuję właśnie czegoś takiego, czy powołamy się na talenty, bo każdy z nas będzie miał inną konfigurację tych swoich mocnych stron, to jest kwestia właśnie pozwalania ludziom, z angielskiego zaczerpnę, kwitnąć w pracy, bo tam, gdzie nie korzystamy z talentów, a na przykład osoby z ADHD wtłoczone są w role, które wymagają na przykład dużej takiej dokładności, pracy takiej biurowej, to też się może udać, ale musi być coś, co to kompensuje. Tak, my też jesteśmy dorosłymi ludźmi, mamy kredyty do zapłacenia, jakby znamy swoją rolę w pracy. To nie jest tak, że nie będziemy robić teraz nic innego, bo potrzebujemy nowości. Natomiast to możliwość takiego przełączania się też pomiędzy tymi rzeczami, czyli w pewnym sensie kompensowania tego, że ja wiem, że muszę zrobić te faktury albo rozliczyć delegację i to zrobię. Niemniej jednak, żeby właśnie w pewien sposób nie cierpieć, bo to czasami jest aż takie cierpienie fizyczne, można powiedzieć, potrzebuję tego elementu i zrozumienie tego przez pracodawców, czy w kontekście ADHD, czy w kontekście właśnie wykorzystania po prostu mocnych stron, jest o tyle ważne, że pozwala na te małe dostosowania, które nie są ani drogie, ani wielkim rocket science i mówimy o takich dostosowaniach, że jeżeli, nie wiem, ktoś zajmuje się analizą danych, powtarzalne zajęcie, ale osoby z ADHD też to robią i dostaje zadanie, które brzmi: zaprezentuj te dane w taki sposób, żeby były, nie wiem, trafiały do X, Y i Z, to już jest coś nowego. To jest ten taki mały element, który nie wymaga ogromnej zmiany, ale który pozwala tej osobie, okej, to ja nie prezentuję tak jak zwykle, oni mi dają wolność, w związku z tym może wprowadzę jakąś ikonografikę, może i zaczyna się to, czego wszyscy tak naprawdę stereotypowo troszeczkę oczekują, czyli tej kreatywności.
Ciekawe o czym mówisz, bo myślę sobie, że tak, z takim jednym akurat z ADHD stereotypem, który gdzieś mi się też zawsze kojarzył, jak gdzieś słyszałam o tym, czy też pamiętam na studiach jeszcze lata temu, kiedy robiłam studia nauczycielskie z języka francuskiego, to miałam takie zajęcia jak psychopedagogika i metodyka i tak dalej, no to właśnie ADHD było prezentowane przede wszystkim jako jako takie wyzwanie, które dotyczy głównie chłopców, którzy właśnie nie umieją usiedzieć w miejscu i że to są po prostu dzieci, które potrzebują, właśnie też dzieci tylko i wyłącznie, które potrzebują właśnie ciągłej zmiany miejsca, no, że często mogą być to dzieci, z którymi wyzwanie jest pod tytułem są niegrzeczni, przeszkadzają, nie umieją się skupić i tak dalej. A tymczasem ty też mówisz o tym, że to jest temat, który w dorosłości też jest obecny. No i też taka druga różnica, gdzie podobno, nie wiem, potwierdź, bo na pewno jesteś tutaj lepszą ekspertką, więcej ADHD diagnozowało się u chłopców niż u dziewczynek, bo myślę, że też chyba kulturowo byłyśmy bardziej przymuszane do bycia grzecznymi dziewczynkami. Jak to jest?
Tak, to faktycznie jest prawda. U dziewczynek to troszeczkę inaczej wygląda ze względu na to, że no po prostu są inne oczekiwania społeczne i troszeczkę zapadamy w tak zwaną internalizację, czyli dziewczynki w związku z tym, że no chłopcom, ja do dzisiaj to słyszę, to nie jest kwestia tylko jakby poprzednich pokoleń, a wiesz, to są chłopcy, no to wiadomo, chodzą po drzewach. I dziewczynki w związku z tym, że wielu rzeczy nie wypada, internalizują objawy i dużo rzadziej niż chłopcy mają ten taki symptom związany z nadpobudliwością, chociaż on dalej jest, bo to jest albo właśnie pocieranie rąk, albo zabawa uchem, albo kręcenie włosów na palec, różnego typu fidżetowania. One są troszeczkę jakby bardziej marginalizowane przez to, że właśnie nie są takie może też przeszkadzające w klasie na przykład. Natomiast to rozbieganie związane z ilością myśli, z ilością takich też w kontekście oczekiwań społecznych od kobiety, potem jak dziewczynki dorastają, tak, to ja mam myśleć o domu, to ja muszę myśleć o tym, żeby być dobrą matką, to no, jakby ze mną się wiąże bardzo dużo takich oczekiwań społecznych, które tylko dokładają jakby do już takiej naturalnej wielości pomysłów, tematów, które przechodzą przez naszą głowę naraz. W związku z tym często jest pomijane w diagnostyce. No i też jakby kryteria diagnostyczne, w związku z tym, że na początku były głównie dostosowane do chłopców, nie były dostosowywane do kobiet. Był też taki moment, teraz to już troszeczkę inaczej wygląda, bo mamy dwie części, tą taką dotyczącą dzieciństwa w diagnostyce i dotyczącą życia dorosłego, no ale kryteria jeszcze jakiś czas temu wyglądały w taki sposób, że żeby dorosła osoba mogła im sprostać, to musiałaby się zachowywać mniej więcej jak dziesięciolatek.
No właśnie, to też dobrze, że też no, diagnostyka się zmienia i też tutaj dostosowujemy tą wiedzę i zmieniamy. Wiesz co, myślę sobie jeszcze o takiej rzeczy, że ostatnio może jest takie zainteresowanie właśnie tą neuroatypowością i powstają też filmy z osobami w roli głównej. Też myślę sobie, od razu przychodzi mi na myśl The Good Doctor, który po prostu podbija serca wszystkich, albo też serial na Netflixie, który oglądałam pod tytułem Atypowy. I tak myślę sobie, że akurat Good Doctor przedstawia osoby w spektrum autyzmu jako osoby wybitnie inteligentne. I myślę znowu, że jest taki stereotyp, który się rodzi, albo takie oczekiwanie, że każda osoba w spektrum autyzmu to jest osoba o wybitnej inteligencji, co myślę, że też może pewnie powodować jakąś taką presję na tych ludziach. Jak ty to widzisz?
Dziękuję za poruszenie tego tematu i znowu trafiasz w punkt, bo to jest jeden z 12 stereotypów, z którym też się chcemy zmierzyć. I generalnie jakby inteligencja i neuroatypowość to są dwa różne koncepty i nie można ich mieszać, nie można oceniać jednego przez pryzmat drugiego. Jest wiele badań, które nie dają jednoznacznych odpowiedzi, czy to w ogóle jest połączone. Są takie badania, które na przykład mówią, że po wyłączeniu pewnych elementów, na przykład w testach na inteligencję związanych z tak zwaną pamięcią roboczą, dają porównywalne wyniki, jeżeli chodzi o wynik inteligencji pomiędzy osobami neuroatypowymi a grupą kontrolną. I jakby to w ogóle nie należałoby tego mieszać. Natomiast faktycznie część stereotypów funkcjonuje jeszcze w taki sposób, że albo traktujemy wszystkie osoby autystyczne jako sawantów i to już jest spore zagrożenie. Jest takie przekonanie, że wszystkie osoby autystyczne mają na przykład pamięć fotograficzną albo jakieś...
Czekaj, ale co to znaczy sawantów? Bo myślę, że wiele osób tego nie wie.
Sawant to jest osoba posiadająca takie wybitne umiejętności w danej dziedzinie. Teraz jeżeli tak spojrzymy właśnie na przez pryzmat The Good Doctor, że teraz osoby autystyczne owszem mają pewne wyzwania z codziennym funkcjonowaniem, ale za to oferują nam właśnie swoje wyjątkowe umiejętności, to troszeczkę stawiamy to środowisko w takiej sytuacji, że ta akceptacja jest warunkowa, a przynajmniej istnieje takie ryzyko. Natomiast bycie sawantem wiąże się prawdopodobnie znowu z jakimś procentem osób autystycznych i nie jest to zjawisko, które jest wprost powiązane po prostu z autyzmem. W takim kontekście, że wiele osób funkcjonuje na zupełnie przeciętnym poziomie, prowadząc zupełnie przeciętne życie, więc stawianie takich oczekiwań również w kontekście organizacji, to teraz no na przykład wspomniane wcześniej ADHD, będziemy mieli lepszą kreatywność w zespole i innowacyjność i zatrudnijmy te osoby w takim i takim dziale na przykład inżynierii, bo tam rozwiązujemy problemy dla naszych klientów, tworząc, nie wiem, nowe warianty produktu, jest raczej działaniem wykluczającym niż włączającym, bo to nie jest przykład takiego universal design, gdzie wszyscy mamy dostęp do tego, co chcemy robić, co nam sprawia radość, jest naszą pasją i w czym jesteśmy dobrzy, tylko działanie przez pryzmat znowu pewnego stereotypu, tak jak, nie wiem, co do osób autystycznych też uważa się, że świetnie się sprawdzają w IT, w analityce. Ja znam wiele osób autystycznych świetnie się sprawdzających w teatrze. To jest związane z wieloma trudnościami, takimi jak właśnie przetwarzanie dźwięków różnych bodźców, ale to ich zupełnie nie wyklucza z pracy w takim zawodzie, nie? Więc tutaj potrzebna nam jest troszeczkę więcej takiej równowagi pomiędzy trudnościami, jakie powodują różne objawy neurotypowości w takim codziennym życiu i projektowaniu właśnie uniwersalnym pod kątem możliwości korzystania z tych samych zasobów przez wszystkich. No i też stawianiem takich właśnie oczekiwań w kontekście posiadania pewnych supermocy, bo jeżeli tych supermocy akurat konkretnych, na które organizacja liczy, nie posiadam, to co?
To znaczy, że nie spełniam oczekiwań i no i to jest ta presja, więc tak jak mówisz o tym, to znowu pamiętajmy, żeby nie projektować takich oczekiwań wygórowanych, że jak ADHD to będzie mieć kreatywność i mnóstwo energii, a jak osoba w spektrum autyzmu to z pewnością możemy ją do działu analiz finansowych wysłać, bo tam się najlepiej odnajdzie. I to też takie szukanie, na przykład wyobrażam sobie rekrutacja osoby z ADHD, żeby nam właśnie tutaj, nie wiem, coś załatwiła, to będzie porównywanie z tym samym, że okej, szukamy kobiety, bo potrzebujemy jej do zespołu tylko dlatego, że chcemy mieć większą różnorodność jako zespół. To jest trochę krzywdzące, znaczy nie wiem, czy trochę, to jest w ogóle krzywdzące takie instrumentalne podchodzenie do ludzi. To, co ja myślę, tak jak sobie rozmawiam z tobą, to ja rozumiem to włączenie jako przede wszystkim zaakceptowanie stanu faktycznego, czyli tej neuroróżnorodności, że ona jest faktem. No i teraz zmierzenie się z tym w taki sposób, żeby zamiast starać się kogoś dopasowywać na siłę do tych warunków, starać się poznać jej potrzeby i zastanowić się dobrze, to co możemy zrobić, żeby jak najlepiej wykorzystać to, w czym jesteś osobą świetną, dobrą, a też ewentualnie, czy jest coś, co możemy zrobić, aby pomóc ci w twoich wyzwaniach. I myślę, że to jest dokładnie to samo, co w sytuacji, kiedy mówimy o zatrudnianiu osób z innych krajów. Możemy podejść do tego w ten sposób, nie wiem, z innych kultur pod kątem na przykład wyznania, tak? Że to też są jakieś różne rzeczy, które gdzieś kształtują jakiś światopogląd i też to, jak patrzymy na świat. Więc no właśnie, Agnieszka, bo ty jako fundacja, znaczy nie tylko ty pewnie, tylko cała fundacja, wspieracie też organizacje w temacie edukacji w zakresie neuroróżnorodności. Myślę, że ta edukacja jest w ogóle kluczowa we wszystkim. Świadomość jest kluczowa. Widzę, że teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy z jednej strony jest taka duża potrzeba zrozumienia tego. Być może przez te filmy typu właśnie The Good Doctor, bo kiedyś tego tematu w ogóle nikt nie ruszał. Ja siedzę w Diversity and Inclusion od dawna i to był temat, który moim zdaniem pojawił się jakieś 2 lata temu, zaczął tak być mniej więcej obecny. To co mogą robić, Agnieszka, organizacje, żeby w dobry, właściwy sposób wzmacniać świadomość ludzi i stawać się bardziej włączającymi w stosunku do osób neuroatypowych.
Ja myślę, że tutaj to się nie różni niczym od dobrej strategii po prostu różnorodności w organizacji, bo tak naprawdę wymaga a otwarcia i chęci jakby włączenia, ale włączenia takiego na poziomie uniwersalnym, tak? Nie izolowania właśnie, nie dalszego stereotypizowania pod kątem posiadanych supermocy, trudności, że ten jak ma ADHD to na pewno będzie nam przerywał. Na pewno mnie kusi, żeby ci przerywać, ale niekoniecznie będę to robić, bo jestem dorosłą osobą i takiego projektowania, począwszy od rozwiązań HR-owych, rekrutacyjnych, przez tak naprawdę potem wszystkie mechanizmy, które mamy zaszyte wewnątrz organizacji, w sposób biorąc pod uwagę właśnie neuroatypowość, czyli różne formaty komunikatów, różne sposoby uczenia się, akceptacja pewnych rzeczy, które neuroróżnorodność przynosi, a które do tej pory były tabu. Wcześniej wspomniane fidżetowanie. Co się stanie, jeśli na spotkaniu ktoś będzie bawił się długopisem? Tak długo, jak nie przeszkadza innym, to niech on sobie z tym długopisem robi, co mu się podoba. Akceptujmy to, że ktoś wstaje, chodzi. Jakby to są tak proste rzeczy wynikające z takiego otwarcia po prostu na drugiego człowieka. Oczywiście są rozwiązania związane z miejscem pracy, dostosowania go w taki sposób, żeby było miejsce wyciszenia się, żeby była możliwość korzystania ze słuchawek. Ja cały czas powtarzam i będę to powtarzać chyba już do czasu, aż to w końcu zrobię, że ja potrzebuję takiego znaku po prostu. Work in progress, don't disturb. Bo na przykład w naszym kontekście ADHD-owców to jest istotne, że w momencie, kiedy już mi się udało skupić i robię te faktury, żeby mi nikt nie wrzucił nowego wątku, bo ja wtedy się rozproszę, bo ten nowy wątek na pewno będzie ciekawszy. Będzie mi trudniej wrócić do tego zadania, nie?
Wiesz co, ja tak teraz sobie myślę, że nie pracuję w korporacji od 2 lat prawie, ale myślę też, że idziemy w dobrym kierunku jako organizacja, że więcej jest nawet nie nazywania tego neuroróżnorodnością, czy w ogóle włączeniem, jest więcej takiej pewnie akceptacji, więcej przestrzeni na to, że jest mniej takich konwenansów, że jak spotkanie, to koniecznie przy stołach, że dzisiaj mam takie poczucie, że w takich organizacjach, w której istnieje bezpieczeństwo psychologiczne, kiedy rzeczywiście ta organizacja jest taką organizacją otwartą w ogóle, to, że ktoś mówi, słuchajcie, ja nie chcę siedzieć na tym spotkaniu, ja chcę wstać, nie? Ja na przykład czasami tak mam, że prowadzę szkolenie i ktoś mówi, że wiesz, no siedzimy, a jak ktoś mówi, że ja potrzebuję postać, i to są różne potrzeby, to nie musi z tego wynikać. Ktoś mówi, ja mam kręgosłup chory i dla mnie jest potrzebne, żeby wstać co jakiś czas. I też mam takie obserwacje, że więcej osób adresuje te swoje potrzeby i że jak adresujemy to w taki sposób, który no też uwzględnia w jakikolwiek sposób, no jednak wiadomo, nie będzie to skakanie po stole, tak, ale jednak to, że wstanę, że nie będę innym przeszkadzać, że wiesz, myślę, że mnóstwo osób bez ADHD przerywa innym i też mówimy o tym, jak oglądam badania, jak często to mężczyźni przerywają kobietom. I to są jeszcze inne rzeczy, więc też nie możemy tego łączyć tylko i wyłącznie z tym. Jak widać, to też praca nad różnymi rzeczami, tak jak ty mówisz, to sprawiła, że przez wiele lat ty nawet nie miałaś świadomości. Ale jest dużo większa otwartość, też tak słyszę, chociaż też myślę sobie, że może być też tak, że ta większa otwartość jest w dużych organizacjach, w bardzo świadomych miejscach, a jest jeszcze wiele takich organizacji, gdzie no nie ma na to przyzwolenia.
Nie ma i myślę, że też czasami pojawiają się obawy związane z tym, że faworyzujemy jakąś grupę, że oto rozwijamy przed kimś czerwony dywan, to co sama mówiłaś wcześniej, że wiele osób na przykład tak ma, że lubi pracować z nowością, tak? W zależności od tego, jaki to jest talent, ma potrzebę eksplorowania, ma potrzebę uczenia się i co teraz z takim, nie wiem, osobom neurotypowym będziemy zlecać tylko te fajne zadania, albo ktoś powie, że mam ADHD, z reguły nie kończę zadań, w związku z tym tego projektu też nie skończę. No jakby nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyrównywać szanse, tak? Że jeżeli ktoś nie jest w stanie pracować w głośnym pomieszczeniu, no to jego produktywność spadnie i po prostu tak jest, to jest fakt. Od organizacji zależy, co z tym zrobimy, tak? Od organizacji zależy też, jak to zakomunikujemy, żeby właśnie nie było postrzegane jako faworyzowanie pewnych grup, bo to nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby każdy miał możliwość wykazania się tym swoim potencjałem, który w przypadku osób neurotypowych jest jakby w pewnym sensie przykryty, zakurzony i czasami nie może po prostu świecić w pełni.
Przypomniało mi się teraz, nie wiem czy nadal to funkcjonuje, ale jakiś czas temu Empik wprowadził takie godziny ciszy, że to jest taki czas bez muzyki.
Tak, to teraz już w wielu miejscach tak funkcjonuje. Różne są opinie na ten temat, dlatego że troszeczkę stawiane to jest w takim samym kontekście jak zatrudnianie osób do konkretnego działu, osób o konkretnej jakby specyfice, bo czy wszystkie osoby autystyczne robią zakupy w tych konkretnych godzinach, nie? To jest jakiś fajny krok na początek, tylko pytanie, czy my może jesteśmy w stanie zmienić nasze usługi, nasze produkty i wiele innych rzeczy w taki sposób, żeby wszystkim pasowało, nie? Czyli ten universal design się cały czas kłania, bo nawet poza kontekstem pracy, idąc w taki kontekst w tym momencie robienia zakupów, czyli codzienności, nagłe dźwięki mnie również wytrącają z równowagi. I to powoduje bardzo duży dyskomfort. Czy ja mogę z tym żyć i robić dalej zakupy? Pewnie mogę, tak? Tylko pytanie, czy my jesteśmy w stanie zaplanować tą przestrzeń w taki sposób, żeby brała pod uwagę również te potrzeby.
Tak myślę sobie, że na pewno często intencje są dobre, tylko faktycznie no, potem realizacja bywa trudna, stąd też myślę, że w ogóle włączanie kogokolwiek, czyli w ogóle polityki włączające, procesy włączające, to nie jest coś, co się robi raz i już, tylko to jest ciągła praca.
I wiesz, ja też nie chcę, żeby to zabrzmiało jak krytyka, bo to jest, tak jak powiedziałam, jakiś pierwszy krok, jakieś zwrócenie uwagi na temat, tak? I to, jak to robimy w danym czasie, zależy troszeczkę od poziomu wiedzy, świadomości społeczeństwa na ten temat, no bo jakby trudno jest wprowadzać rozwiązania na skalę masową w momencie, kiedy jeszcze mało kto w ogóle wie, co to jest neurotypowość, a jeszcze oprócz tego wiąże się z tym wiele stereotypów, tak? Jakby budujemy tą wiedzę, budujemy pewne rozwiązania, uczymy się na nich i one są takim ważnym elementem w rozwijaniu tych wszystkich naszych strategii, nie?
Tak, to stąd też od razu mi się nasuwa takie podsumowanie, że po raz kolejny ważne jest, żeby widzieć też to i mieć przestrzeń na takie tworzenie różnorodnych zespołów, że w tej różnorodności jest siła, bo tak samo jak, nie wiem, czytałam książkę Caroline Criado Perez o niewidzialnych kobietach, gdzie bardzo często widzimy, że fakt, że kobiet nie ma w gremiach decyzyjnych, że nie bierze się pod uwagę ich perspektywy, nie wiem, w projektowaniu różnych rzeczy, no to finalnie produkty nie odpowiadają na ich potrzeby. Myślę sobie, że znowu włączanie, w ogóle taka przestrzeń włączająca dlatego, żeby też osoby neuroatypowe były częścią właśnie różnych czy projektowania, czy usług, produktów, no to też sprawia, że wtedy one są bardziej włączające, jakby kierowane do większości, czy do większości, no mogą większą grupę ludzi objąć, tak? I to też jest ważne. I myślę sobie, że jedna rzecz, i to jest taki częsty błąd, który znowu ja obserwuję, jak rozmawiam też z menedżerami, menedżerkami o tym, że no tak, ale ta różnorodność to mi sprawia kłopot, bo ja wcale nagle nie mam lepszych wyników, bo ja mam więcej sprzeczek w zespole, bo ja mam więcej nieporozumień w zespole. No i tutaj też jest ważne chyba, żeby to powiedzieć, że różnorodność sama w sobie jeszcze nie czyni zespołu kreatywnym. Czyni go dodatkowo to, żebyśmy stworzyli takie miejsce, środowisko pracy, aby ta różnorodność mogła wybrzmieć, aby rzeczywiście ona, żeby ludzie, którzy mają nowe pomysły, mają inną perspektywę, nie bali się ich podzielić się tymi pomysłami, powiedzieć. Więc to takie moje przesłanie. Jak ty, Agnieszka, odbierasz to? Czy to też jest takie twoje doświadczenie?
Zdecydowanie. Ja myślę, że to trzeba powtarzać po to, żeby faktycznie stało się w końcu tą powtarzaną prawdą uniwersalną, że to nie tylko różnorodność. Sama różnorodność nic nie robi. Ona jest. Ona sobie i tak jest, czy my jej chcemy, czy nie. Pytanie, czy jesteśmy w stanie stworzyć warunki, a najczęściej chodzi właśnie o to psychological safety, gdzie każdy może być po prostu sobą, bo w ten sposób wpływamy też właśnie na dobrostan pracownika, za tym idzie jego efektywność w pracy i myślę, że każdy, kto pracował w HR-ze, w biznesie, ten model zna. To, co ja bym chciała, żeby kiedyś stało się w końcu prawdą, to taki świat, w którym nikt nie mówi o tym, że ma ADHD i z czym to się wiąże, nikt nie mówi o tym, że jest autystyczny i z czym to się wiąże, tylko jest w stanie zakomunikować swoje pewne preferencje w różnych dziedzinach i to jest okej, bo projektujemy właśnie w taki sposób, żeby na różne preferencje w różnych dziedzinach odpowiadać, po to, żeby każdy mógł skorzystać z tej samej, nie wiem, usługi, produktu, rozwiązania.
To tak na koniec, Agnieszka, powiedz jeszcze, co powinniśmy teraz szczególnie w październiku śledzić, jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej o ADHD, bo akurat powiedziałyśmy na początku, że jest ten miesiąc świadomości, to gdzie nas odsyłasz?
Jeżeli chodzi o ADHD, to odesłałabym Was do angielskojęzycznych źródeł, więc to może nie być każdemu dostępne. Natomiast, i oczywiście takim linkiem też się chętnie podzielę, natomiast odsyłam do naszej strony, fundacji, naszych social media również, gdzie z jednej strony mówimy nie tylko o ADHD, tylko właśnie o tych wszystkich stereotypach, których dzisiaj też troszeczkę dotknęłyśmy, żeby właśnie się edukować, bo w momencie, kiedy edukujemy się w takiej szerszej perspektywie i zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że to dotyczy również nas, bo znamy osoby neurotypowe, może się okaże, że jesteśmy jedną z nich, to zaczynamy postrzegać neuroróżnorodność właśnie tak, jak twórczyni tej koncepcji, tej nazwy sobie życzyła, żeby patrzeć na to z perspektywy takiej bogactwa, sposobu przetwarzania informacji, funkcjonowania ludzkich umysłów, tylko i wyłącznie.
Bardzo dziękuję. To Was odsyłam na tę stronę. Jeżeli chcecie zaprosić Agnieszkę do siebie, to skontaktujcie się na stronie fundacji, znajdziecie wszystkie potrzebne namiary i bardzo serdecznie Wam dziękuję i Tobie, Agnieszka, dziękuję za udział.
Dziękuję bardzo.
Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami i powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.